A naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Kłaniamy się. Panie profesorze, właśnie pana jako osobę świecką, jako profesora, ale także jako osobę, która żyje sakramentami w Kościele, chciałem poprosić o komentarz, dlatego że pojawiają się obawy, wyraża je między innymi kardynał Leo Raymond Burke, że błędne praktyki w udzielaniu sakramentów, do których doszło podczas ograniczeń czasów epidemii, doprowadzą do utraty poczucia sakrum, no i że ten czas epidemii przyczyni się do tego, że w zasadzie zostaną utrwalone. Ja tylko podam kilka przykładów z zagranicy. Być może pan profesor zna ich więcej, być może także z polskiego podwórka. Otóż na przykład tak zwana wirtualna pierwsza komunia w jednej z irlandzkich parafii. Ksiądz przekazał hostię rodzicom, którzy zabrali ją do domu, aby przekazać dzieciom, gdy ci oglądali transmisję ze mszy świętej. Albo udzielanie komunii świętej w plastikowych rękawiczkach i masce na twarzy w jednej z włoskich parafii, albo na przykład propozycja włoskich biskupów dotycząca pozostawiania konsekrowanych hostii w plastikowych torebkach. Następnie katolicy mogliby te hostie sobie odbierać, plastikowy worek, pudełko, obojętnie. Albo na przykład sakrament chorych, żeby mógł być udzielany przez pielęgniarki, a nie przez kapłana, bo kapłan mógłby się narazić na zarażenie chorobą. Prawdę mówiąc, włos się trochę na głowie jeży, jak się o tym wszystkim słyszy, panie profesorze.
No tak, chciałoby się powiedzieć nie do wiary.
Nie do wiary.
To jest rzeczywiście nie do wiary w podwójnym tego powiedzenia sensie, bo to rzeczywiście nie ma to nic z wiarą w realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba, w tym przypadku pod postacią chleba nie ma to nic wspólnego, bo trzeba zdać sobie sprawę i sobie uświadomić, że my mówimy o pakowaniu w woreczki foliowe ciała Pańskiego, realnego. Prawda?
Tak.
To jest tak, jak nas uczy Kościół od początku, że to jest realne ciało Chrystusa, nie symbol, nie jakieś tam uobecnienie w kategoriach symbolu, tak jak jest w protestantyzmie, tylko to jest realne ciało Chrystusa, to jest źródło i szczyt naszej wiary, jak mówi Sobór Watykański II. To jest rzeczywiście zatrważające, skóra cierpnie. I tutaj ten głos kardynała Belka, ale także innych hierarchów Kościoła zatroskanych tym, co się dzieje, jest jak najbardziej uzasadnione, bo rzeczywiście my jesteśmy teraz na krawędzi takiego utraty tego poczucia sakrum wobec tego najważniejszego sakramentu Kościoła, bo tutaj rzeczywiście jest realna obecność Chrystusa, ciała Pańskiego i to jest bardzo poważna sprawa. Taki efekt pedagogiczny, a właściwie antypedagogiczny, bo jeżeli słyszymy, że gdzieś w parafiach w Polsce też pierwszą komunię świętą udzielano dzieciom w ławkach i na rękę, to jak ten młody człowiek ma się dowiedzieć, jak ma się nauczyć, że to jest coś nadzwyczajnego, że to jest sakrament, który rzeczywiście jest jedyny i niepowtarzalny i to jest skarb prawdziwy. To jest rzeczywiście, mamy do czynienia niestety przy tej okazji z kolejnym, wydaje się, takim potwierdzeniem erozji wiary, bo do tego to się sprowadza. Jeżeli na to nałożymy jeszcze przecież te znaki, które opatrzność nam daje w postaci cudów eucharystycznych, które przecież niedawno na naszej ziemi miały miejsce, dość wspomnieć Sokółkę czy Legnicę, to jest rzeczywiście jak gdyby pójście wbrew temu, co opatrzność właśnie przez te znaki przypomina, prawda, że zawsze te cuda eucharystyczne były zaproszeniem do odnowy właśnie wiary w ten w Najświętszy Sakrament, prawda, że to jest realnie obecne ciało Pańskie, a przy tych przykładach, które ojciec wymieniał przed chwilą, ja mogę jeszcze dorzucić parę innych z Niemiec, też właśnie ten sposób pakowania niestety ciała Pańskiego w woreczki foliowe, żeby się, broń Boże, nie zarazić, to jest rzeczywiście dramat i To jest rzecz, która powinna powodować u pasterzy Kościoła, ale u nas wszystkich także wielki szturm modlitewny.
Te przykłady, które podawałem, panie profesorze, na przykład te woreczki, no to niektórzy włoscy biskupi, jeden z amerykańskich biskupów dał taką propozycję do rozważenia, czy właśnie tego sakramentu chorych nie zlecić panią pielęgniarką, więc no właśnie, to nawet nie zawsze idzie, że tak powiem, a może często nie idzie oddolnie od kościoła, tylko od góry nieraz od kościoła idzie. No, mówię o tych przykładach konkretnych, nie uogólniam oczywiście.
No tak, no to jest niestety w dziejach Kościoła możemy wymienić wiele przykładów takich, że właśnie tak jak ojciec przed chwilą wspomniał, to szło odgórnie, a nie oddolnie, to zapominanie o tym, co jest, czym jest Eucharystia. I to jest niestety jeden z kolejnych przykładów takiego uderzenia, bardzo poważnego uderzenia właśnie w Eucharystię, w realną obecność, wiarę w realną obecność Chrystusa, ponieważ jesteśmy świadkami od paru lat na przykład traktowania, i to też niestety odgórnie, traktowania Komunii Świętej jako dodatku do czegoś, na przykład dodatku do uroczystości rodzinnych, no żeby nie było przykro, że mama idzie do komunii, a tata nie idzie, no bo jest małżeństwo różnowiercze, protestancko-katolickie, jak na przykład w Niemczech, i pomysły tak zwanej interkomunii, no żeby scementować życie rodzinne, żeby nie było przykro. I tutaj Komunia Święta funkcjonuje jako dodatek, proszę zwrócić uwagę, tak samo te pomysły z dopuszczaniem do Komunii Świętej osób rozwiedzionych, a żyjących w tak zwanych nowych związkach. I też Komunia Święta tu jest traktowana jako dodatek do tego, żeby cementować nowy związek, żeby nikomu nie było przykro, nie było dyskomfortu psychicznego. To jest zupełne zaprzeczenie tego, co Kościół nauczał od dawna i co z taką mocą podkreślił Sobór Watykański II i święty Jan Paweł II we wspaniałej encyklice Ecclesia de Eucharistia, Kościół Eucharystii. Kościół Eucharystii.
Panie profesorze, jak świat światem, różne zarazy w świecie bywały, różne choroby, epidemie przez świat się przewalały. No i nie było tak, że ludzi jakoś tak odciągało się od fizycznej obecności, od wspólnych modlitw w kościele. Powiedziałbym, że ta epidemia roku pańskiego 2020, no coś nam pokazała. Czy ona nam pokazała, nie wiem, zwycięstwo rozumu w kontrze do wiary, czy też pokazała nam, że może my wiary nie mamy?
No to drugie zdecydowanie pokazała, czy ujawniła niestety już istniejący wcześniej głęboki kryzys wiary, a zawsze jest tak, że kryzys wiary pociąga ze sobą kryzys rozumu. To jest zawsze tak, to jest prawidłowość w historii wielokrotnie potwierdzana. No i jesteśmy świadkami właśnie tych zjawisk kryzysowych, bo tu rzeczywiście epidemia obnażyła te niepokojące procesy, które już wcześniej gdzieś w krajach zachodnich one były od kilkudziesięciu lat właściwie, i ten rzeczywiście brak sakrum, brak czci dla Najświętszego Sakramentu, bo tutaj jest to słowo kluczowe, cześć dla Najświętszego Sakramentu, prawda? Zbliżamy się do Bożego Ciała, do Święta Ciała i Krwi Pańskiej, no i warto w tym kontekście odnowić sobie jeszcze raz tą świadomość, że to jest naprawdę, nie jest dodatek, tylko to jest źródło i szczyt życia i wiary Kościoła, i bez tego Kościół nie może istnieć. Kościół został po to stworzony właśnie, żeby Eucharystię świętować i ją czcić. Zwróćmy uwagę, że Chrystus po zmartwychwstaniu, on przede wszystkim objawiał się przy łamaniu chleba, prawda? I to jest też bardzo, bardzo znamienne. I teraz, jeżeli jesteśmy świadkami takich karygodnych wydarzeń, to jest rzeczywiście chyba już ostatni alarm, świadczący o bardzo poważnym kryzysie wiary.
czyli taki też powrót do jakby podstawowej katechezy, do kerygmatu, czyli do samego sedna nauczania Pana Jezusa, no to właśnie chyba pokazuje, ale też niektórzy nas pytają, nas księży tutaj posługujących w Radiu Maryja po katechezie, na przykład, a jak jest z tym Dniem Pańskim? Czy to przykazanie jakoś jest modyfikowane dzisiaj w Kościele, typu pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, chyba że coś tam, coś tam, coś tam. Jak to wygląda, panie profesorze? Jak pan na to patrzy? Bo my z jednej strony mówimy na antenie, więc musimy być odpowiedzialni za słowo, no ale z drugiej strony nie możemy też ludzi wprowadzać w błąd.
No to jest, tak jak ojciec wspomniał, pojawiają się takie, nazwijmy to furtki, a właściwie wrota, które no niby są sytuacje wyjątkowe, ale tak naprawdę efekt jest taki, że ludzie no zaczynają powoli nie przyzwyczajać się do tego, żeby właśnie świętować Dzień Pański tak jak trzeba, czyli chodzić na mszę świętą, nie oglądać, tylko uczestniczyć we mszy świętej. I to jest, zwróćmy uwagę, że te wszystkie przecież przykazania kościelne mają też ten walor przede wszystkim pedagogiczny. One mają wdrożyć, wychować do właśnie do właściwego praktykowania wiary. I jeżeli to zostanie zaniedbane, no to tak jak mówił prymas Wyszyński, luzy moralne łatwo wprowadzać, ale bardzo ciężko potem powracać na właściwą ścieżkę. I tutaj to jest naprawdę rzecz, którą trzeba pilnować.
No właśnie, ksiądz prymas Wyszyński, ten wielki prymas, mówił tak w Boże Narodzenie 66 roku, w roku milenijnym: mowa Chrystusowa od początku była twarda i do dziś dnia jest obrazą niepobożnych uszu. Najmilsi, mało nas to interesuje, że ona jest twarda. Ważne jest dla nas to, że zbawia, że jest ratunkiem świata. No to są takie chyba słowa przesłanie. No na razie one jakby nie wybrzmiewają, bo nie mamy jeszcze tej beatyfikacji, czekamy na nią, modlimy się o nią, ale może właśnie to jest dobry moment, żebyśmy do słów wielkiego prymasa wrócili.
I zwróćmy uwagę, że wbrew pozorom nie są to słowa jakiegoś rygorysty, tylko to są słowa pełne miłosierdzia, ponieważ my też, jak mówimy o miłosierdziu, to zapominamy, że przede wszystkim, no jak Kościół zawsze uczył, że no, są uczynki miłosierdzia miłosierne względem duszy i względem ciała, no a dusza jest oczywiście najważniejsza i to pouczenie prymasa, tak jak w wielu innych miejscach on czynił, jest rzeczywiście wyrazem miłosierdzia, to znaczy to skierowanie naszej uwagi, że nie liczy się nasze takie czy inne samopoczucie, bo wiara to nie jest kwestia emocji czy samopoczucia, tylko właśnie podążania drogą ku zbawieniu i to jest sedno sprawy. Nieprzypadkowo ostatnia encyklika świętego Jana Pawła II, jakby jak jego testament dla nas, to jest Ecclesia de Eucharistia, Kościół Eucharystii. To jest bardzo znamienne.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Oby ona dla nas, dla mnie, dla pana profesora, ale też dla słuchających stała się takim pytaniem właśnie o wiarę w tym świecie, w tym roku, dzisiaj konkretnie moją. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem.